W radiowym studiu mam przyjemność gościć olsztyńskie trio TAS. Kasia Trzeszczkowska.
Cześć.
Maciek Trzeszczkowski.
Cześć.
I Tomek Oczkowski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak spojrzycie na siebie, za siebie, te 20 lat wstecz, to kogo widzicie? Jakich ludzi?
Młodych, zakochanych w muzyce i...
To się nie zmieniło do dzisiaj.
To się nie zmieniło kompletnie, no właśnie... ale ta muzyka była dla nas czymś tak ekscytującym. Oczywiście dzieje się to cały czas, ale w tamtym czasie nic poza tą muzyką nie widzieliśmy. Jakby tylko i wyłącznie muzyka, zabawa i fan, który wciągnęliśmy...
Nosem. Od...
Nigdy.
A ja właśnie powiem tak, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że widzę siebie teraz. Ponieważ dla mnie te 20 lat jest jakaś abstrakcja w ogóle, że to już 20 lat trwa.
Nie dowierzasz.
Nie dowierzam, ale naprawdę nie dowierzam. Mi czasami jest aż wstyd powiedzieć komuś, że ja już 20 lat to robię. Ja wiem, że to powinien być powód do dumy, że trwamy w tym 20 lat i jeszcze się nie pozabijaliśmy i coś tam już udało nam się osiągnąć, ale dla mnie to jest abstrakcja, bo ja się czuję tak samo świeżo, wręcz mało tego. Czuję chyba największy głód pracy nad TASem w ogóle w całej naszej dotychczasowej karierze.
No bo to dojrzałość chyba się pojawiła po prostu.
Prawdopodobnie. No ja po prostu widzę siebie z dzisiaj, może trochę młodszego, miałem na pewno włosy, teraz naprawdę mam jeszcze więcej chęci do pracy i samorozwoju.
Mam podobnie, chociaż, no co mogę powiedzieć, no wcześniej to człowiek taki był po prostu beztroski, robił to trochę z takiej zabawy tylko i wyłącznie, a teraz no jesteśmy już chyba bardziej dojrzali. Ale dalej tak samo zaangażowani, tak samo oddani tej muzyce. Po prostu kiedyś to była taka typowa zabawa.
Nawet ja dodam, że jesteśmy bardziej zaangażowani niż kiedyś. Właśnie kiedyś to była taka bardziej zabawa. Mm-hmm. Traktowaliśmy to poważnie oczywiście, ale nie na tyle, żeby jakoś tak, wiesz, się sfokusować na tym tak totalnie. A teraz, ostatnimi laty, no to jest naprawdę, to jest praca. Można powiedzieć, ciągniemy, każdy z nas ciągnie drugi etat.
Ciągniemy drugi,
ponieważ no, spędzamy godziny w studio kilka razy w tygodniu i pracujemy nad tym i nad sobą i między sobą.
No słuchajcie, ja po tylu latach poszłam na zajęcia wokalne, po prawie 20.
Tak.
A poszłam rok temu. Także nigdy nie jest za późno.
Kochanie, to było 4 lata temu.
O matko.
Wczoraj, czyli 4 lata temu.
Teraz naprawdę, tak jak Tomek mówi, chyba dajemy jeszcze z siebie więcej, jeszcze więcej pracy.
Bardziej świadomi i wydarzenia, które przynajmniej robimy w Olsztynie, ale nie tylko wydarzenia i sety, które przygotowujemy, są dużo bardziej przemyślane, są zaplanowane w bardzo pieczołowicie i w bardzo małym stopniu dopuszczamy przypadki.
No kiedyś byliśmy dzieciaczkami, a teraz jesteśmy już dojrzałymi ludźmi.
Tak jest.
A pamiętacie ten impuls, bodziec, który sprawił, że powstało True Analog Sound? Ja przypomnę, skąd ten skrót, którego już nie używacie.
To może ja powiem, bo ja tutaj czuję się wywołany do tablicy, ponieważ Maciek, wtedy byłeś jeszcze w Wojażach Angielskich, co też miało kolosalny wpływ na brzmienie True Analog Sound.
To ta nazwa też stąd?
Tak,
nie,
tak.
Znało się języki.
Tak jest. Chociaż ciekawostka, tam zawsze był błąd, ponieważ True Analog Sound należało napisać True Analogue Sound, a było po prostu True Analog Sound, więc tam od początku z tymi językami to tak sobie.
Bo ja akurat byłem za granicą, więc nie mogłem ich skontrować.
Nie mógł nas skontrować. To się zaczęło tak, że no, po prostu stworzyliśmy jeszcze z Maćka bratem rodzonym, moim kuzynem, no bo my z Maćkiem jesteśmy kuzynostwem, Markiem, którego pozdrawiam z tego miejsca, tworzyliśmy imprezy pod szyldem właśnie True Analog Sound. Graliśmy na winylach, vinyl only, teraz tak się fajnie mówi, kiedyś to było bardziej oczywiste, no ale True Analog Sound i pod tym szyldem graliśmy imprezy. No i potem właśnie wrócił Maciek.
Z nowym brzmieniem brytyjskim.
Tak jest, fala brytyjskiego brzmienia, torba znakomitych breakbeatowych placków winylowych. W międzyczasie pojawiła się Kasia, która zaczęła nam dośpiewywać najpierw turbo spontanicznie, pamiętam, to były jakieś książeczki Kubusia Puchatka, tak?
Tak, tak były. To znaczy, żeby było też zabawnie, to chłopaki mnie ściągnęli ze Stanów, bo ja siedziałam w Chicago.
O, właśnie, i też nie poprawiła tego na
i to
analogu,
w ogóle
nie?
Historia, wiecie, na gadu-gadu właśnie trzeci TAS, Marek, serdecznie cię pozdrawiam, również ja. Pisze do mnie, cześć, wracasz? bo ja tu mam fuchę dla ciebie. No i...
Dobrze płatną fuchę w Polsce.
Dokładnie. Więc myślałam, kariera, cudownie, wracam.
Kariera, scena, kwiaty,
tak,
nie?
Tak, tak, dokładnie.
Szampan.
Ale to trzeba było Kubusia Puchatka śpiewać. Właśnie. W starym zamku,
ale to było, słuchajcie, to było tak fenomenalne przeżycie, bo rzeczywiście nikt wtedy jeszcze nie myślał o pisaniu tekstów i od tego, jak to teraz to wygląda, tylko właśnie, to był taki spontan. W Starym Zaułku brało się książkę Kubusia Puchatka i tam coś po prostu dośpiewywałam do jeszcze kilku form, bo...
Kubuś Puchatek był też dlatego, że w książeczce były jakieś takie rymowane teksty piosenek, a podczas całego wieczoru tego wokalu musiało być na tyle dużo, że jakby trudno było improwizować, więc...
Tak, z jakichś na przykład, nie wiem, numerów znanych, tak, bo często to były po prostu też jakieś dośpiewki z nawet jakiegoś, nie wiem, czy popu, tak, czy rocka.
My tam ogólnie robiliśmy całą orkiestrę, bo przecież ja tam jeszcze często na bongosach grałem. Był jeszcze Janusz, który grał na didgeridoo. Janusz, pozdrawiamy, jeśli jakimś
tak,
cudem nas słuchasz.
Dokładnie.
Bo wtedy była też zajawka, Marek był strasznie zajawiony tribalową muzyką i też mieliśmy ten taki, wiesz, plemienny sznyt. No ale wrócił Maciek, zaczął grać breakbeaty. No a jak to się stało, że zostaliśmy trio? No Marek jakimś cudem po prostu zaczął się wymiksowywać z tego, a my z Maćkiem...
Powiedzmy sobie szczerze, on powiedział, że on już jest starszy pan i on już nie chce się w
to
bawić.
No dużo młodszy niż my teraz, więc...
Więc tak, że on już o 23 tu idzie spać.
Tak, tak, tak. No ale tak, no Marek był takim ojcem, założycielem, można powiedzieć. No ale jak to się stało, my po prostu z Maćkiem na jednej imprezie zagraliśmy back to backa ze sobą, czyli DJ set, ja kawałek, Maciek kawałek. Totalnie nie dogadując się, po prostu zagraliśmy między sobą. No i tak to zażarło, że stwierdziliśmy, że od tej pory, jak robimy imprezy, to możemy zawsze cały czas tak grać. Naprawdę to nie był taki, wiesz, impuls. Okej, zakładamy zespół, jak się nazywamy? Po prostu... Samo z siebie wyszło, zaczęliśmy ze sobą grać. Najpierw jeszcze byliśmy na plakacie Phil w nawiasie True Analog Sound, Notros w nawiasie True Analog Sound, Kasia albo Fiszorzap, albo tam tysiąc ksyw śmiesznych.
Tak, przepraszam, jak?
Fiszorzap miałam taką przez chwilkę ksywę.
No były różne, tam KG, bo od panieńskiego, później KT, bo się hejtnęła, wiesz.
Boże.
No, ciężko było cokolwiek wymyśleć.
Dlatego nikt do końca nie wie, słuchajcie, kim ja jestem
nie
i
wiadomo.
O co chodzi, bo ja już miałam tyle ksyw,
nie
że
wiadomo.
Po prostu
tak.
Nieuchwytna.
No i nagle właśnie ten multum ksywek zamieniło się po prostu najpierw w True Analog Sound, no a później stwierdziliśmy, że no już z gramofonu gramy coraz rzadziej, więc nie ma co tutaj gawiedzi oszukiwać, no i powstał TAS.
Jeszcze tylko powiem a propos TAS. W czasie, gdy powstawała ta nazwa, wtedy nie było social mediów, nie było tak zaawansowanej wyszukiwarki
jakieś
internetowej.
Jakieś tam zalążki dopiero.
Zalążki, więc nikt o tym nie myślał, ale w tym momencie byśmy nie nazwali się TAS, bo to jest jednosylabowa nazwa, którą bardzo trudno jest pozycjonować i wyszukiwać.
I znaleźć gdziekolwiek. No to jest nasza trochę zmora. W sensie no, TAS w serduszku na zawsze, wiadomo, ale tak. No, tak jak Maciek mówi, teraz gdybyśmy mieli podjąć tę decyzję, to na pewno byśmy nie podjęli takiej, bo naprawdę, no koszmar. Jak wydajemy muzykę, żeby być na Spotify'u, nie wiem, na Beatporcie, to wszędzie szukajcie nas jako taspacja.pl. TAS.pl jest już takim official, wszędzie widniejemy, jako jeśli chodzi o artystów, to TAS.pl właśnie z tego tytułu, że sam TAS jest... Nawet teraz mamy problem, bo nasza pierwsza epka, wydana już dobre kilka lat temu, aktualnie jest poza naszą jurysdykcją na Spotify'u, ponieważ coś tam się wydarzyło, walczymy ze Spotify'em, żeby ją odzyskać pod koreańskim boysbandem TAS jest aktualnie. Podpita.
Nawet w zasobach muzycznych naszej stacji jesteście jako TAS.pl, bo też was łatwiej wyszukać
no
w ten
właśnie.
Sposób właśnie.
Otóż to.
Spróbujmy stworzyć teraz taką mapę clubbingową Olsztyna z roku 2006. Istniał Boomtown, ale to już były jego ostatnie podrygi, bo on istniał do roku 2007, lokal pod kinem Kopernik. Czy działał rewers wtedy, gdy
nie.
zaczynaliście?
Ja miałem przyjemność i nieprzyjemność zamykać rewers. To była moja pierwsza impreza w życiu zagrana. To był mój debiut DJ-ski w 2004 roku 21 października. I to była moja pierwsza, zarazem ostatnia impreza rewersu, więc można powiedzieć, coś się kończy, coś się zaczyna. Także rewersu nie było wtedy na pewno. Jeśli mapę klubową narysowałbym, to była wtedy Skłonica Sztuk, bo tam robiliśmy imprezę True Analog Sound. Był klub Euforia, uwaga, ten pierwszy, w którym też robiliśmy ze dwie imprezy. Był Boomtown,
I chyba już wtedy Zaułek też się
stary
gdzieś tam pojawił.
Tak.
Znaczy to
jeszcze,
był, to
jeszcze,
był Zaułek, później Zaułek. Stary Zaułek. W sensie Zaułek jeszcze nie Andrzeja i Pawła, tylko jeszcze dziewczyn tam, z tego co pamiętam.
Jeszcze się nazywał Zaułek, tak.
Także ja bym strzelił w ten sposób, że tak to wyglądało wtedy.
I to wszystko, więcej to znaczy, nie było gdzie grać.
Tak, po Boomtownie i po Rewersie zrobiła się ogromna luka. Przez chwilę właśnie składnica sztuki jeszcze, zanim została zburzona, no przejęła tam troszeczkę tą elektronikę, ale potem byliśmy trochę tacy zmuszeni szukać czegoś nowego. Fajnie, że no właśnie tutaj stary Zaułek wyszedł nam naprzeciw. Było to maleństwo, to był malutki, nawet nie klubik, tylko po prostu...
No to była taka, no później zasłynęliśmy z tego ogólnie cały Olsztyn, że świetnie walczymy jako partyzanci, tak. Nie mając swojego własnego domu, aranżowaliśmy każdą przestrzeń. No Zaułek był tego idealnym przykładem.
Tak, systematycznie.
Bo... jeszcze klub 15, potem...
Klub 15.
A potem szafa. Jesteśmy... Czuję się trochę jako rodzic.
Pierwszych rezydentów klubu Szafa, uwaga.
Jeszcze przed remontem, jeszcze Szafa była miejscem bardzo ciemnym, bardzo takim zapomnianym przez ludność.
Tak, tak i robiliśmy też na takiej bardzo, bardzo małej przestrzeni imprezy na dużej ilości osób, także...
Tak, tak, to, tak. Nie pochwalamy tego teraz. Bo...
A graliście na nielegalnych rejwach niejakiego Szpetnego?
No.
No, rzeczywiście.
Raczej, nawet tutaj nieopodal w Lesie Kortowskim odbył się jeden taki rejwik, gdzie agregat stał jakieś 400 metrów dalej. No i też to było grubo i też tam się ganialiśmy tutaj ze Strażą Kortowską. Pozdrawiamy serdecznie. No ale słynne mosty ZK na Armii Krajowej.
Wszystkie w sumie początki naszych imprez to były zawsze nagłaśniane przez właśnie Szpetnego.
Tak jest.
Pomagał nam bardzo mocno w organizacji tych wydarzeń.
Ogólnie cała ta historia, no i byliśmy silnie związani z forum internetowym, tak? Kiedyś forum
Moszna.pl.
Moszna.pl, dokładnie. I to było, no to było serce olsztyńskiego klubingu i tam się skrzykiwaliśmy, nie było wydarzeń na Facebooku, nie było Facebooka, w ogóle tylko tam z Moszny wszyscy brali te informacje i właśnie tam Szpetny był głównym, że tak powiem, nagłośnieniowcem, głównym technicznym całego olsztyńskiego świadka, no a my byliśmy jedną z ekip, która organizowała imprezę w Olsztynie, bo nie byliśmy jedyni oczywiście. No.
Potem się chyba pojawił bardzo fajny lokal, który jakby nas przyjął, Bohema Jazz Club.
No, fajnie.
Grzegorza Młynarskiego.
To prawda.
Bohemie naprawdę przez długi, długi czas też właśnie organizowane były imprezy Moszny, więc mogli się tam też spotkać artyści z innych gatunków.
No i w Bohemie zrobiliśmy taki największy skok w naszej karierze bookersko-promotorskiej, bo tam zrobiliśmy pierwszą imprezę z zagranicznym bookingiem, a dokładnie Barry Ashford z Dub Pistols.
Byłem.
Właśnie. Do tego MC Surreal z The Freestylers. Też fantastyczny, kurczę, MC, naprawdę był świetny.
No to było też coś
dla
coś
nas
pięknego.
To było po prostu tak. Wow. No nagle jest taki utwór Freestylers z Pendulum, piosenka Painkiller, gdzie MC Surreal właśnie tam nawija. Ja sobie gram tą piosenkę, patrzę przed mną, stoi MC Surreal razem z Kasią, nawijają Painkiller.
Tak,
mówię,
wiecie,
Boże, jedyny.
Można
umierać, a to dopiero początek.
Później Barry Ashford gościł jeszcze w klubie Nowe Underground, tam taki festiwal
był
organizowany.
Też, Barry Ashford? Nie gościł Barry Ashford.
To MC Surreal był chyba.
MC Surreal tutaj.
A, właśnie.
I to był festiwal, się nazywał Nufonia. Przyjechał MC Surreal z
Jego bratem Kłamem,
też MC.
Tak.
KW Arms. Tak. Taki nam bratni, bo nie byli braćmi, ale tak się nazywali. No.
I wtedy jeszcze
nie,
był
nie,
Seba.
Mylisz. Kłam był w Bohemie.
Tak,
no, a my byliśmy z Serialem.
Ale Barry'ego Ashworda na Nufonii nie było.
Nie było.
Dobrze. Nie zostawmy tę sprawę, to było dawno.
Był wtedy jeszcze Seba.
Drum'n'bassowy producent. Do dzisiaj działający, tak.
A jak już wyjeżdżaliście z Olsztyna, byliście zapraszani gdzieś w Polskę, to które kluby do dziś, te istniejące, są waszymi ulubionymi, albo też takie, które już nie istnieją, a miło je wspominacie?
Ja bardzo dobrze wspominam Częstochowę i klub Rura i powiem wam szczerze, że chyba właśnie z tym miejscem mam najwięcej wspomnień. To był właśnie czas, kiedy dużo graliśmy breakbeatów. Tam była taka w ogóle kolebka bardzo mocnych zajawkowiczów tego gatunku. Tam mieliśmy przyjemność zagrać też z Lady Walks.
Z Ludmiłą. No z tuzami tak, gatunku na tamte czasy.
Po prostu. No i tam zawsze czuliśmy mega fajnie, cieplutko się z tymi ludźmi. Naprawdę można było fajnie spędzić czas, więc jak dla mnie to Częstochowa.
No i ogólnie Rura była takim pierwszym klubem, która dała nam taką szansę poczuć się jako DJ-e wyjazdowi. Oni nas bukowali w miarę regularnie. To tak, ja też mam bardzo cieplutko rurę i całą tam załogę w serduszku.
I później nawet właśnie, bo tak jeszcze wracając trochę do tych klubów, które tu u nas były, słuchajcie, no ogromne, zapomnieliśmy o najważniejszym, tak, o Carpenterze, który nas przez długi, długi czas przyjmował pod swój dach. I ja większość moich imprez urodzinowych właśnie z artystami, między innymi z rury, robiłam tak, w Kapciu, dokładnie w Kapciu.
Chciałem tutaj sprostować, nikt o tym nie zapomniał, tylko nie doszliśmy do tej części historii.
Okay. No wszystkich klubów dziś wymieniać nie będziemy, ale mówimy o tych fajnych chwilach i fajnych wspomnieniach, no ale każda historia musi mieć też jakieś swoje, nie tylko wzloty, ale też jakieś upadki, kryzysy. Pamiętacie coś takiego przez 20 lat, że żywot Tasów był na włosku?
Już kilka ludzi to pytało, w sensie jak my to robimy, że się nie kłócimy. Wiesz co, my jesteśmy rodziną generalnie. Wiadomo, z rodziną to różnie bywa, ale u nas to chyba działa tak, że nigdy pewnych granic nie przekraczamy. Zawsze jesteśmy w stanie odpuścić. Mamy też słynne hasło veto, które działa, jeśli ktoś powie veto, to reszta po prostu zamyka buzię i koniec. Nie można tego nadużywać, ale naprawdę mamy takie święte słowo veto. Jeśli na przykład wybieramy muzykę do seta, czy nie wiem, coś w produkcji, na przykład robimy, tworzymy utwór i nagle pada weto i wtedy koniec. Czy były jakieś kryzysy? Powiem szczerze, że ja nie pamiętam. W sensie na pewno były wzloty i upadki, jeśli chodzi o jakieś nasze zaangażowanie, prawda? Może w ten sposób, że na pewno, jeśli by tak sobie spojrzeć wstecz, to na pewno były miesiące, gdzie na przykład mniej się spotykaliśmy, mniej o tym myśleliśmy, traktowaliśmy to bardziej jako taką, wiesz, zajaweczkę, nie? Ale żeby był kryzys taki, żeby ktoś myślał o rozpadzie, to nie wiem, aczkolwiek może się zaraz dowiem.
No nie, u nas to w ogóle jest przekichane, bo my jesteśmy z Maćkiem małżeństwem 17 lat, więc połączyła nas muzyka i tak no jakoś tak szczepiła, więc no my wiadomo, my wewnętrznie tam się kłócimy, ale i parę razy tak sobie mówimy, nie? Nie będę już śpiewać, odchodzę, mam cię dość. Ale oczywiście za chwilę już akcja opada i jest zgoda.
Kasia się najada i...
Tak, ja się najadam, nie jestem już Hulkiem i mówię całkowicie z sensem, ale tak całkowicie jeszcze poważnie, to słuchajcie, mi się wydaje, że mieliśmy takie momenty, jakiś taki etap wypalenia danym typem muzyki. I myślę, że to takie było ciężkie, bo na przykład kochaliśmy breakbeaty bardzo, ale był moment, kiedy po prostu no niestety przestały się dobre kawałki wydawać. My już szukając, byliśmy tym zmęczeni, że nie mieliśmy co ludziom fajnego zaserwować. Więc szukaliśmy w innych gatunkach i to było naprawdę takie, no dla mnie to był taki moment, kiedy się poszukiwało i już myślałam, że będzie ciężko znaleźć coś, żeby dla każdego z nas było to wygodne, no bo każdy ma inne inspiracje muzyczne, no i żeby znaleźć ten złoty środek.
No więc właśnie, jak to było z ewolucją muzyczną TAS? Jak to wyglądało pod względem i gatunków muzycznych, i sprzętu, z którego korzystaliście na samym początku? Wspomniałeś, Tomek, że płyty winylowe, nowe breakbeatowe zajawki z Wielkiej Brytanii na początek, a potem co?
Oczywiście były płyty winylowe, zaczęły się pojawiać potem CD playery, na których łatwość wymiany utworów była bardzo, bardzo mocna. Cała scena klubowa na początku mocno podzielona przez...
MP3, szaleństwo.
Tak. Ale to się zaczęło przyjmować, bo jakby miało dużo większy potencjał niż płyty winylowe. Nasza ewolucja muzyczna zaraz już po tych breakbeatach właśnie, jak Kasia powiedziała, że się zaczęły kończyć i to był właśnie chyba ten moment, kiedy było blisko niewypowiedzianego rozpadu TAS, bo ja poszedłem w trochę inną stronę, poszedłem w stronę New Garage, trochę takich dalej połamanych rytmów, ale to był czas takiego poszukiwania. Tomek wtedy poszedł w dubstepy.
Tak, był taki epizod, no.
Ciężko się przy tym bawić.
Tak, a ja dalej byłam
w progresywa. Dobry dubstep jest dobry, do dzisiaj lubię. No, mam jeden taki secik, który nagrałem i kurczę, czasami do niego wracam, no.
Chociażby przez to, że nasze style muzyczne były na tyle różne, że my nie mogliśmy się dogadać grając back to back. Samoczynnie mógł nastąpić rozpad TASów, ale znaleźliśmy w którymś momencie house zaczął wracać do łask.
No house, czyli jako taki mój pierworodny, no ja się z house'u wywodzę, takiego turbo house'u, no takiego, tak. to moja
tak,
pierwsza totalnie
house,
muzyka.
House, progressive house.
I dużo basu i właśnie tak że dokończę, Maćka, my jakoś złapaliśmy znowu wspólny język, nawet nie wiem jak, no bo to po prostu, no rozmowy, podejrzewam, że kilka tych setów w tym okresie przejściowym musiało być, mocno koślawych i takich, no kurczę, o co im chodzi, nie, no przecież przed chwilą było to, później jest to. Do dzisiaj się czasami zdarza, że troszeczkę polecimy, bo jednak jesteśmy we troje, Kasia też ma bardzo czynny wkład skład w setlistę, która się pojawia na danej imprezie, więc czasami faktycznie to się robi miszmasz. To może być nasza siła, to na pewno jest nasza siła, ale czasami to może też być bronią posieczna. Ale wtedy jakoś złapaliśmy ten wspólny język i znowu back on track razem i jakoś to poszło. No.
A ewolucja z tych setów DJ-skich w stronę live actu, jak to się wydarzało?
To się wydarza.
To się cały czas wydarza, to jest w trakcie. Pierwszy nasz live-act, który się wydarzył, to była rocznica...
Smoleńska.
No nie, ale nie. Powiem ci, że blisko.
Bardzo blisko. Rocznica niepodległości Polski.
A, no właśnie.
Dostaliśmy request z Miejskiego Ośrodka Kultury, wtedy od Patrycji Chaba-Bańskiej.
Chyba Patrycja Bała.
Którą pozdrawiamy, już Patrycja niestety nie jest pracownikiem MOK-u. Dostaliśmy request, żeby zrobić aranżacje elektroniczne.
Muzyki patriotycznej.
Muzyki patriotycznej. Wyobraziłbyś sobie temat na pierwszym życiu Life Act ekipy od House'u i Breakbeatu? No.
Ambitnie.
Ambitnie.
Ambitnie. No i tak też do tego podeszliśmy.
Najpierw mocno się zastanawialiśmy, jak to w ogóle ugryźć.
Oczywiście z pomocą przyszła babcia.
Z pomocą przyszła babcia. Ze swoimi płytami z lat...
Z winylowymi, lat, tak. Mi pierwsza brygada i te klimaty, no.
Więc użyliśmy takich utworów, nie bardzo pompatycznych, tylko takich bardzo harcerskich.
Marszowych, tych tak.
Marszowych.
Wiesz, ku pokrzepieniu. I
do techno pasuje.
To znaczy, tak. Marsz. Brakowało tam rytmiki techno. No nie były to utwory 4x4, bo tego się nie dało zrobić 4x4 w formie, którą my przedstawiliśmy, no bo my po prostu przepisaliśmy nuty. My, pierwsza brygada.
Głównych motywów.
Tak, i zamieniliśmy to na po prostu dźwięki syntezatorów. I zagraliśmy ten koncert pod wysoką bramą, w biały dzień.
Dokładnie, w biały dzień i w zimnie.
W zimnie, bo nam jeszcze nawet mieliśmy taki analogowy syntezator basowy, Model D od Behringera, który się totalnie rozstroił właśnie przez tą temperaturę.
Także i nie mógł zagrać, nie mógł wystąpić na tym wydarzeniu.
Nie mógł, wygraliśmy jeszcze bez basu. No, że jakościowo to nie było jakieś turbo, ale świetnie to wspominamy. Naprawdę to było fajne, to był taki pierwszy live act. No, ale tak to później długo nic. Wiesz, jeszcze zagraliśmy live'a w Czapli, Jam z Elektronów, który teraz chyba zawiesił troszeczkę działalność, bo chłopaki nie wiem, czy się spotykają oficjalnie, chyba nie. Ale to był też taki duży skok, bo cały Olsztyn w pewnym momencie zaczął zajawiać się elektroniczną produkcją elektronicznej muzyki, a przede wszystkim graniem jamów na żywo. Każdy miał tam jakieś swoje...
Wszystkich pudełek albo tak, takich dużych jest, parapetów.
Dokładnie. I my też tam, no, ja nawet miałem przyjemność z Dumberem to robić te pierwsze edycje. No i wtedy zagraliśmy kolejny live act, który jest cały czas na YouTubie wisi. No i ten live act już miał duży impact, ponieważ z niego praktycznie cała epka Suicidal Pigeon powstała.
Więc właśnie, bo do tego już chciałem przechodzić. Ta wasza pierwsza epka Suicidal Pigeon ukazała się już ładnych parę lat temu. Z perspektywy czasu, jak oceniacie swoje wydawnictwo debiutanckie?
O dziwo bardzo dobrze. Oprócz warstwy technicznej, powiedzmy mix, który teraz troszeczkę poprawiliśmy, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo poprawiliśmy.
To jest pytanie właśnie na czasie, bo przerabialiśmy ją pod live'a.
To do tej pory te utwory mają taki charakter. Później w kolejnych naszych wydawnictwach nie udało nam się aż takiego charakteru wyciągnąć, jak właśnie te dwa numery z tego live'a, Suicidal Pigeon i Lęk. One mają niesamowity vibe, niesamowity charakter, unikatowy.
Są mega proste w ogóle, bo to jest konstrukcja tych utworów jest naprawdę prosta, bo to jest prosta linia basowa, całkiem ciekawa melodia, ale też bardzo prosta. Przynajmniej w Lęku jest taka melodia i na Suicidal Pigeon no to polega przede wszystkim na 16 basu i na stopie i to jest po prostu taka bombka, jest stopa bas. Stopa bas, stopa
one
bas,
bardzo nie? Dobrze w radiu brzmiały, bo nieraz je puszczałem wtedy.
No właśnie.
Nie miałem okazji wcześniej grać w waszych produkcji, a tutaj była taka możliwość.
Teraz przygotowujemy tego live'a i tam zdradzę te tajemnice, że te utwory znajdą się w naszym live'ie teraz za 2 tygodnie i musieliśmy je po prostu wziąć z powrotem na warsztat, żeby zrobić taki remaster troszeczkę, żeby zbliżyć je do brzmienia, które chcemy teraz mieć. I tak staliśmy z Maćkiem przed takim pomysłem, otworzyliśmy te numery na nowo i mogliśmy zrobić z nimi wszystko, ale stwierdziliśmy, że w ogóle absolutnie nie dotykamy nic, to ma być takie jak było, po prostu poprawić nieco brzmienie, żeby tam te parametry się zgadzały, żeby trochę nieco lepiej brzmiały na klubowym nagłośnieniu, bo to o to chodziło przede wszystkim, nie? Żeby tam bas nie dusił, żeby było bardziej czytelne, żeby było bardziej przejrzyste i tylko to, a cały silnik, cały pomysł na to został nieruszony i ja jestem zadowolony, jestem dumny z tej jabłki, no, bo Kasia to zrobiła tam fantastyczną robotę, szczególnie właśnie w piosence Lęk, gdzie to jest dotychczasowo jedyna piosenka
jedyny,
po polsku.
Tak, po polsku i no też to był taki moment właśnie mocno pandemiczny. Wszyscy byliśmy zamknięci w domach, przerażeni, jacyś tacy straumatyzowani, więc też ten tekst, który tam napisałam, po prostu przyszedł mi tak w 3 sekundy i mówię, kurczę, no dobra, jedziemy po polsku. Może się przyjmie, bo niestety w większości, no język polski jest, powiedzmy sobie szczerze, mało śpiewny do muzyki elektronicznej, jest bardzo, bardzo trudny, szczególnie te wszystkie nasze szy, czy, ży i no to jest ciężkie.
Żółć.
Dokładnie.
A potem była epka Kitki.
Kitki. Kituszt. Tak jest. Kitki epka, czyli od naszych kotków. Dlatego Kitki.
Ona... Tak, zawsze mieliśmy problem z nazewnictwem. Jak to nazwać?
Kitki, jak nazwać, utwory. Tak. I ta epka, ona wbrew pozorom była wydana chyba 2 czy 3 lata po Suicidal, ale tak naprawdę większość tych utworów powstała bardzo szybko, zaraz po Suicidal Pigeon. No, te utwory powstały jeden po drugim, tylko po prostu wydawnictwo nam się przeciągało, bo to nie jest taka prosta sprawa wydać.
Zatem, jeszcze jedna rzecz. Suicidal Pigeon, cała ta epka była już wyprodukowana na hardware'ze, na syntezatorze i na grooveboxach bez komputera. Na komputerze tak naprawdę tylko i wyłącznie ją zmontowaliśmy, połączyliśmy wszystko w całość i gotowe, koniec, jakby nie ma nic więcej. Kitki, przeszliśmy duży skok technologiczny i
znaczy tak połowicznie, no bo ja jeszcze kitki też ja robiłem tylko na Akaju. Ty już okay. miałeś, ty już pracowałeś na Bletonie, ja jeszcze miałem na Grooveboxie.
Cały mix, aranż był już robiony na komputerze, tak. Co nie było takie proste, ponieważ jakby na maszynach się robi zupełnie w innym trybie. Na komputerze niby trochę łatwiej, ale musieliśmy się też nauczyć tego workflow, więc trochę nam to zajęło, zanim tam wtedy też wpadliśmy w taką dziurę, jeszcze nie gotowy. Jeszcze można poprawić i to jeszcze będzie lepsze. I tak dłubaliśmy, aż w końcu powiedzieliśmy, dobra, musimy zakończyć, iść dalej, bo to
ale
będziemy tak dłubać.
Ale tak, dla mnie epka Kitki, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, najbardziej lubię, o tak powiem. Każdy z tych 3 utworów jest dla mnie po prostu...
No tak, to znaczy, powiem szczerze, każdy tam jest trochę innym numerem, bo na przykład Lili jest taka bardzo ciemna, troszkę bym powiedziała, jeśli chodzi o... Ja tak ją trochę właśnie tak porównuję do mojego kotka kochanego Lilki właśnie, bo jest taka... Tam jest jakaś taka ciemna moc w tym numerze, nie? A cała reszta, czyli Mary i Ed, to są takie bardziej takie luźne i wesołe numery.
Nie no, Mary tam, ona ma już tam normalnie techno vibe, kurczę, ta stopa jest taka surowa, tam jest...
Znaczy jest.
Jest to uderzenie, ona jest najmocniejsza z kolei, a Lili z kolei mi się tak kojarzy, jest taka bardzo mocno skomplikowana, w sensie tam się dużo dzieje w niej, jest, ma dużo takich
kotka.
Warstw. No ale widzisz, no właśnie to o swoich numerach możemy sobie
tam
dyskutować.
Za to Ed ma chyba najlepszy groove z tego wszystkiego.
O, no właśnie, czyli taki, ta relacja między basem a stopą i ten taki groove, jeśli chodzi o takie techniczne spojrzenie na utwór, no.
Były głębie, koty, ta zwierzęca saga będzie kontynuowana?
Nie wiem, no bo nie zapytaj się trzecią epkę, której nazwy też są ciekawostką i to taką bardzo dużą.
No to zapytam.
Dzięki, że pytasz. Thank you for your question.
Świetne pytanie.
Już śpieszę z odpowiedzią. Kolejna epka to była epka Wanda, która zawiera utwory Wanda, Alfonso oraz Eugen Eugene.
Tym imiona... razem poszliśmy w ludzi.
Poszliśmy w ludzi. To są troszeczkę przeremiona naszych przodków, w sensie naszej i Maćka wspólnej babci Wandy, którą pozdrawiamy serdecznie, naszego wspólnego dziadka, niestety już nieżyjącego Eugeniusza i mojego dziadka też już nieżyjącego, a Alfonsa. Także Ewanda, Eugen i Alfonso. To są nasi przodkowie.
I to zamyka ten wątek produkcyjny, czy ja coś pominąłem w ostatnich
miesięcy? Wydanych, tak. To
oficjalnych wydawnictw, tak. Jeszcze fajna akcja pod tytułem KOS dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Też bardzo fajna przygoda. Stworzyliśmy utwór na podstawie nagrań też Patrycji Bałabańskiej z MOK-u, która nagrywała śpiew KOS-a. To był taki projekt, też pandemiczny zresztą. Bardzo fajny, ciekawy utwór, też jesteśmy z niego chyba zadowoleni. No ale mamy już całkiem sporo nowego materiału, który czeka, żeby go pokazać.
Tak.
I ja czuję, że
kroi
teraz...
się czwarta epka i tylko czeka...
No właśnie, nawet nie wiemy, czy epka, czy to nie będą single jeszcze, Kasia, zobaczymy.
Ojejku.
Nie sposób w naszej rozmowie nie wspomnieć o takim wydarzeniu, czy też projekcie, w którym uczestniczyliście, a który jest, no, wydaje mi się, ewenementem w skali kraju, bo połączenie muzyki klubowej i orkiestry symfonicznej i jeszcze odtworzenie tego na żywo w takiej szczególnej przestrzeni kościoła, to tym niewielu może się pochwalić, a w naszym kraju być może nikt. Opowiedzcie troszeczkę o tym projekcie.
Tak, to było coś. To było coś, to był fantastyczny projekt, współpraca z Wave Orchestrą, dzięki którym powstał projekt Symphonic Beats, bo tak to się nazywało. Zostaliśmy zaproszeni do właśnie pracy nad aranżacjami klubowych klasyków, które będą zagrane wraz z orkiestrą symfoniczną, czyli po naszej stronie.
Było przygotowanie warstwy tej syntetycznej muzyki. Cała część akustyczna była po stronie orkiestry. Oczywiście jest i było trochę projektów z muzyką elektroniczną wykorzystującą instrumenty, czy symfoniczne, czy jakiekolwiek inne instrumenty, ale skala tego projektu, czyli pełna orkiestra, tam było 30 osób na scenie, to rzeczywiście to jest ewenement na skalę.
Bardzo, bardzo duże wydarzenie. Pierwszy raz braliśmy udział w czymś takim. No my jako trio jesteśmy sami sobie, wiadomo, sterem, żaglarzem, żaglem i wszystkim innym. A tutaj byliśmy no, elementem całej wielkiej kolaboracji, która no, była na pewno ogromnym dla nas doświadczeniem i wielkim, wielkim, wielkim wyzwaniem.
Samo produkcyjnie w ogóle to było bardzo duże przedsięwzięcie, chociażby dla każdej osoby zupełnie inny odsłuch, nagłośnienie każdej osoby z osobna. My na tej scenie kompletnie nic nie słyszeliśmy. Każdy w słuchawkach słyszał tylko i wyłącznie mały wycinek muzyki.
Do tego jeszcze pogłos z kościoła.
Mieliśmy najgorsze miejsca na tej imprezie. Ale podobno było super.
A jakie to były klubowe klasyki?
Powiem wam szczerze, że ja miałam przyjemność zaśpiewać numery, które kiedyś sobie podśpiewywałam właśnie jeszcze w Boomtownie czy w rewersie, ale to, że tak powiem, na murku przed, czyli Koushin, Hide You, czy
Who Made Who,
no ale to już z nowszych numerów. Klasyczne Prodigy, tak? W kilku odsłonach.
Faithless, był też Tiesto.
Fatboy Slim.
Daft Punk, Chemical Brothers.
Tiga.
Też kilka ciekawych
Underworld, Born Sleepy,
ale było też bardzo ciekawych rzeczy, typu Lauren Garnier, Man with Red Face.
A także też takie na przykład The Blaze. To nie jest taka muzyka klubowa. The Blaze nie gra w klubach, a ten numer The Blaze Territory, który Kasia zaśpiewała, gdzie w oryginale gościu tam śpiewa no, barytonem dosłownie, a Kasia odnalazła się w tej tonacji.
Jeff Mills z The Bells.
No tak, no to był przekrój.
Tak, Gazgasi,
2,5 godziny muzyki gdzieś, no i to wszystko połączone tak w formule zachowanej, przynajmniej tak organizatorzy, no główni, no bo my nie byliśmy, to były ekipowe w orkiestry, to był Piotrek Fifty, Kaja Morawiec i Mateusz Gierc, których tutaj serdecznie pozdrawiamy, naprawdę jest fantastyczni ludzie, z którymi złapaliśmy, no niesamowite flow i vibe między sobą. Oni wymyślili, że to ma być formuła DJ seta.
Przejście utworów miało być bardzo płynne. Nie było tam klasycznych początku i końca, tylko cały set pół godziny, bo to cały ten koncert był podzielony na takie trzy sety, trzy, cztery. Bis, no ten tak. Czwarty, ale te trzy sety po 7-8 numerów, które płynnie przechodziły jeden w drugi. Także od procesu wyboru utworów, połączenia ich energetycznie, dźwiękowo, żeby to wszystko...
Trzymanie tego w konwencji, tego DJ seta, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, no nie, że jeden po drugim ma sens. No tutaj czapki gigantyczne z głów dla, ja już nie pamiętam teraz, kurczę, zabijcie mnie, nie pamiętam, czy to tylko Łukasz robił aranżację w pierwszym koncercie, w drugim koncercie na pewno tylko jeszcze Konstantin, ale no, czapki z głów dla aranżerów, bo to chłopaki, Łukasz Przybrowski z naszego olsztyńskiego zespołu NA, którego też oczywiście pozdrawiamy, rozpisał te utwory na nuty, połączył je u siebie na komputerze tymi nutami, rozsyłał nuty do orkiestry, nam ślady MIDI, które my później obrabialiśmy. No tytaniczna praca. Po prostu w życiu bym się nie spodziewał, że w czymś takim będziemy brali udział, a wyszło to całkiem spontanicznie. Dostaliśmy telefon od naszego kolegi Piotrka Fiftiego. Długo nie trzeba było namawiać. No a my dopiero z Maćkiem, jak siedliśmy do tego, zaczęliśmy odpalać te projekty, w ogóle zastanawiać się, jak to ugryziemy. Dopiero z godziny na godzinę zaczęliśmy sobie zdawać sprawę w ogóle, co my żeśmy depnęli w ogóle.
Ale poszło wam bardzo dobrze i słuchajcie, tak wszystko pięknie się posklejało, że mieliśmy też przyjemność zagrać drugi koncert. Zagraliśmy go w Sopocie w zeszłym roku.
W Sopockich Tarasach.
No trochę inny już anturaż, to już no, nie było tak patetycznie jak w kościele.
To było bardziej energetycznie właśnie, imprezowo.
Tak, i wtedy próbowaliśmy zrobić to bardziej imprezowo. Czekamy z niecierpliwością na możliwości gdzieś w Polsce, bo mam nadzieję, że ten projekt nie umrze, nie zostanie schowany gdzieś do jakiejś teczki i że będziemy mogli jeszcze pokazać się z tej strony właśnie połączenia elektroniki z muzyką. muzyką.
No i ogólnie jeszcze dla nas takie korzyść z tego, przynajmniej ja to tak na przykład czuję, bo z Maćkiem myślę, że podczas produkcji, robienia tego projektu zrobiliśmy ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o warstwę producencką. To na pewno czuć, ja widzę teraz, jeszcze te epki nie wyszły, ale mamy już sporo produkcji, które już są stworzone po tym, czego się nauczyliśmy, produkując Wave Orchestrę, także no same plusy po tym wszystkim wynikły, więc naprawdę, no świetna przygoda i tak jak Kasia powiedziała, mam nadzieję, że nie
jest,
ostatnia.
Że nie ostatnia.
Teraz już porozmawiajmy o tym, co dziać się będzie w klubie Baza przy ulicy Gietkowskiej, wasze 20-lecie, czyli TAS Presents.
Zaprosiliśmy ekipę, która nazywa się Stay Dirty i to są nasi przyjaciele z Wrocławia. Fantastyczny kolektyw, który w sumie oni razem tyle nie grają, ale na scenie są 25 lat. Więc podobnie do nas.
Powinniśmy nazwać teraz prezent Jurassic Park albo coś.
No właśnie, można by było. I naprawdę zaserwują nam też magiczną podróż muzyczną przez różne gatunki. Także oni będą taką naszą wisienką na torcie. Plus jeszcze zaprosiliśmy tutaj naszych kochanych lokalsów. Nasz redaktor Piasecki z Back to Back z Martyszką. Pięknie napompują nam końcóweczkę imprezy, a całość otworzy Edwin.
Edwin
Medyński. Plus do tego jeszcze będą na żywo wizualizacje robione na żywo przez bardzo zdolną i utalentowaną osobę, personę z Olsztyna, czyli Budacius.
Tak, ale jeszcze wizualizacje to właśnie. Nie.
Ale jeszcze wizualizacje, ale to już zostawię, nie zostawię?
No nie wiem, no to
no, strzelę.
Przygotowujemy też wizualizację wraz z Jankiem Karbem, który przygotowuje dla nas wizualizację. Tutaj mamy trochę takich technicznych zagwozdek, ale wydaje mi się, że wszystko pójdzie dobrze, bo to nie będzie robione przez jakby trzecią osobę wizualizacje, które będą dogrywane do muzyki, tylko to będą specjalnie tworzone wizualizacje pod muzykę.
Pod nasz live act. Czyli nasz live act ma być audiowizualnym performancem po prostu.
A skoro w tym live akcie będą wykorzystane utwory z epki o gołębiu, czy ten gadżet, który wtedy tak pięknie zdobił i który no, jest tutaj bardzo rozpoznawalnym motywem okładki, czyli ta wygryziona
kromka
chleba, autorstwa Marty Dunder, tak, i Antka Grzybka, czy to ten przedmiot wróci?
Nie wiem, czy oni nie zjedli finalnie.
Oddaliście autorom.
Słuchajcie, ona już na pewno ma inne kolory po tylu latach.
Tak. No ale z to krąko to była niezła zabawa. Ty też pozdrawiamy serdecznie Antka i Martę, bo naprawdę.
Bardzo kreatywny
ale
pomysł.
Ale może się uda wykorzystać, bo bardzo byśmy chcieli.
Mamy na pewno w studio naszym te styropiany z gołębiami, które przygotowywaliśmy jako ozdoby imprezy Release, która się odbyła w Kuźni właśnie z okazji wydania pierwszej naszej debiutanckiej epki. To ale gdzieś tam jeszcze elementy scenografii z tej imprezy mamy.
Tak, ale kromka niestety nie przetrwała, ale będzie jako gadżet na pewno na wizualizacjach.
Tak jest. Także w bazie na Gietkowskiej spotkamy się z naszymi przyjaciółmi.
25 dzień kwietnia, sobota, baza przy ulicy Gietkowskiej. Nowa tak przestrzeń. Jest. Myślę, że jesteście pod takim samym wrażeniem jak ja, będąc w tym miejscu.
No, dla nas to już druga impreza tam. My mieliśmy już przyjemność, wielką przyjemność zorganizować tam urodziny Kasi grudniowe. No i tak, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Mega się cieszymy, że Olsztyn ma taką przestrzeń. Mega się cieszymy, że to ci ludzie, którzy są za nią odpowiedzialni, są za nią odpowiedzialni, bo Dawid i Jarek fantastycznie się z nimi współpracuje i to naprawdę dobrze wróży na przyszłość tego miejsca.
Wasze urodziny już wkrótce, później mam nadzieję wydanie kolejnej, czwartej epki. Coś jeszcze w tym roku macie zamiar zrealizować jako TAS?
Będzie trochę festiwali, to może nie całe wakacje, ale już całkiem spora część wakacji jest zajęta, więc też będziemy mogli się trochę skupić na podróżowaniu i graniu. I tak naprawdę wracamy do studia i do dalszej pracy na jesień.
Trio TAS. Życzę wam kolejnych owocnych 20 lat działalności na scenie muzyki klubowej. Za dziś już dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.